Dobry tytuł. Podaj dalej.
Odeszła Barbara Kraftówna, legenda polskiego kina i teatru. I dzisiejszy program Dobry tytuł, podaj dalej, rozpoczęliśmy od utworu, w którym wystąpiła Barbara Kraftówna, Najwyższa mądrość, z Jerzym Wasowskim. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Przed mikrofonem Joanna Divina. Program dziś realizuje Ryszard Wojtowicz. Zapraszamy do godziny 17. A dziś moim gościem będzie Agata Kołakowska, autorka powieści obyczajowych i psychologicznych, która opowie o swojej najnowszej, 19 już książce, Ballada o dwóch miastach. Hubert Jach przeczytał Obóz świętych Jeana Raspaja i postanowił zwrócić naszą uwagę na masowe migracje i reakcje świata zachodniego na to zjawisko. Profesorem Piotrem Kletowskim, krytykiem filmowym, wybierzemy się na film To była ręka Boga, a już za momencik na wycieczkę zabierze nas Emilian Prałat. Zaczynamy.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Nad brzegiem Dolskiego Jeziora Wielkiego malowniczo rysuje się bryła późnogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Michała. Sam w sobie będący wyjątkową szkatułą czasu, sztuki i historii, ma jednak godnego w zdobywaniu uznania odwiedzających to miasto turystów konkurenta. Tym konkurentem jest stojąca po drugiej stronie szosy wyjątkowa perełka, barokowe probostwo. Dlaczego tak istotne? Ano dlatego, że w 2001 roku odkryto w nim przy okazji remontu malowidła freskowe pochodzące z 1750 roku. Warto dodać, iż wówczas probostwo było częścią bardzo rozległego majątku biskupów poznańskich i funkcjonowało jako ich pozapoznańska rezydencja. Niezachowany pałac biskupi miał dodatkowo dwie oficyny mieszkalne, które powstały około 1760 roku. Dzisiaj pozostałością tamtego biskupiego założenia jest budynek jednej z oficyn, w którym mieści się szkoła, a przed którą stoi wyjątkowa niespodzianka, bo pomnik Janusza Kusocińskiego, wybitnego lekkoatlety i olimpijczyka. Wróćmy jednak na probostwo. Freski odkryto w trzech salach. Pieczołowita konserwacja odsłoniła scenki rodzajowe, ukazujące m.in. założenia parkowe i ogrodowe z wieloma bardzo geometrycznymi budowlami. Kto jest ich autorem? Co do tego nie mamy pewności. Wiemy natomiast, że zleceniodawcą był biskup poznański Teodor Czartoryski. Był on wnukiem Jana Andrzeja Morsztyna i wujem późniejszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rządy w archidiecezji sprawował przez 3 dekady. Dolsk za jego czasów rozkwitał i zmieniał się pod względem architektonicznym, stając się niewątpliwie jednym z ciekawszych miast Wielkopolski. W samym Dolsku również Czartoryski ostatecznie zmarł. Pochowany został w katedrze poznańskiej, natomiast freski przez niego zlecone, zamówione zachwycają mieszkańców Dolska i okolic do dnia dzisiejszego. Każdego, kto chciałby zerknąć do Dolska, poznać jego historię, zobaczyć, jak to miasto wyglądało wczoraj i dziś, zachęcam serdecznie do zerknięcia do dwóch pozycji. Jednej z serii Wielkopolskiej Biblioteki Krajoznawczej, książeczka pod tytułem Dolsk, autorstwa Zdzisławy Dłużak. I druga wyjątkowa pozycja to książka Krzysztofa Budzynia, Nasz Dolsk, dawne widoki miasta i okolicy.
Z książką po Wielkopolsce.
Przed nami drugi tydzień ferii zimowych. Po aktywności na świeżym powietrzu mam nadzieję, że zatęsknili Państwo również i za książkami. Kiedyś Henryk Mann, niemiecki pisarz, starszy brat Tomasza Manna, zaproponował: postanów sobie czytać codziennie, choćby przez kwadrans. Po roku odczujesz skutki. Jeśli przyjmą Państwo wyzwanie, to będę miała dziś dla Państwa kilka ciekawych książek, które warto przytulić do serca. I o takiej jednej książce za chwileczkę opowie nam Agata Kołakowska. Na początku lutego premierę będzie miała 19. już książka Agaty Kołakowskiej zatytułowana Ballada o dwóch miastach. Fabuła rozgrywa się w dwóch równoległych światach. W mieście, które jest nieszczęśliwe, hermetyczne, zacofane, oraz w city, będącym przeciwieństwem miasta. Pani Agato, pani zapewne bliżej do city.
To jest w sumie takie dla mnie niewygodne trochę pytanie, gdyż muszę się trochę obnażyć i przyznaję, że jednak wbrew pozorom bliżej jest mi do miasta. Mm-hmm. Może nie chcę wszystko powiedzieć, że jestem jakoś taką wielką pesymistką, nie, ale mam w sobie takie pokłady czasami niepewności, czasami zdarza mi się nie wierzyć w siebie, myśleć o tym, że coś się może nie udać, ale myślę, że nie jest tego na tyle dużo, żebym mogła, że tak powiem, lekką ręką przyznać sobie obywatelstwo miasta.
Oczywiście odsyłamy naszych słuchaczy do pani najnowszej książki Ballady o dwóch miastach, bo to jest też historia o kontrastach, o marzeniach, ale też o strachu przed ludzką oceną, na zasadzie co ludzie powiedzą, prawda? Ale też i o tym, jak ogromną siłę i determinację musimy mieć w sobie, by żyć według własnego planu, by podążać własną drogą. I myślę, że pani o tym wie doskonale.
No, staram się podążać własną drogą, chociaż daleka jestem od takiego modnego dzisiaj myślenia, że wszystko jest możliwe, jeżeli tylko chcemy. Oczywiście ważne jest, aby mieć pragnienia, marzenia, starać się po nie sięgać, pracować ciężko, ale w życiu nie jest tak, że życie nas nagrodzi tylko dlatego, że będziemy ciężko pracować. Czasami wiele rzeczy się na to składa, ale bardzo mi zależało, żeby wlać w czytelnika taką wiarę, że no bez tych marzeń, no to czym jest nasze życie, tak? Bez pragnień, bez wsłuchiwania się w siebie, to czy, kim jesteśmy, czego naprawdę pragniemy, a nie podążania za na przykład modami, które są nam coraz częściej narzucane, bądź oceną innych.
Bardzo trudnych pytań w tej książce nie brakuje i takim wybijającym się chyba pierwszym pytaniem jest, dokąd tak naprawdę zmierzamy i jakim kosztem?
Przyznaję, że jest to trochę taki metaforyczny portret współczesnego społeczeństwa. Niektórzy twierdzą, że taki dosyć gorzki, ale ja starałam się jednak dodać trochę słodyczy przez lekką formę tej opowieści, przez to, że czytelnik ma okazję nieraz się tam uśmiechnąć, czytając o perypetiach mieszkańców miasta i city, ale jednak pod tym śmiechem jest ta refleksja, o której pani też wspomina, ale też starałam się poruszyć też takie inne ważkie tematy, jak na przykład problem ekologii. W mieście w ogóle nie świeci słońce i to jest spowodowane dymem z działającej tam spółdzielni mleczarskiej. I oni w ogóle tam nie widzą słońca i są przygnębieni, tak sobie to tłumaczą. Poruszam też inne wątki, ale no by nam zajęło bardzo, bardzo dużo czasu, gdybym miała je wszystkie tutaj opowiedzieć.
Pani kiedyś też powiedziała, że jej książki powstają z zamysłem czynienia dobra, prawda? I mają być przyjacielem dla czytelnika.
Tak, to jest wręcz dla mnie taki priorytet, żeby moja książka wyciągała taką pomocną dłoń. Może to jest takie górnolotne, ale no, nie wiem, może jestem trochę górnolotna, a może trochę romantyczna i sentymentalna, ale jednak wierzę w to, że literatura może wesprzeć na przykład w trudnej chwili.
Pani jest taką czułą obserwatorką i rzeczywistości, i ludzi przede wszystkim, bo pani zwraca uwagę na nasze takie ludzkie rozterki, na emocje i też na myśli.
Bardzo tutaj, ja już nie wiem co powiedzieć, bo aż mi się tak ciepło na sercu zrobiło, jak pani to powiedziała. Myślę, że no chyba coś w tym jest. I faktycznie no bardzo się przyglądam ludziom, tobie też, no bo wiadomo, z tobą mam największy kontakt, jak każdy z nas z samym sobą. Ale jakoś tak człowiek, jego emocje, jego świat wewnętrzny, to jak tworzy relacje, są jakimś takim tematem, który mnie szalenie interesuje i tak zgłębiam go z roku na rok coraz bardziej. I staram się przede wszystkim pisać o ludziach, bo mimo, że te moje historie za każdym razem są zupełnie inne, zabieram czytelników coraz to inne przygody, to jednak człowiek jest, że tak powiem, rdzeniem każdej z tych moich opowieści.
Pani Agato, może trudne pytanie, ale czy pani ma odwagę żyć tak, jakby pani chciała?
Ojej, to faktycznie jest trudne pytanie. Myślę, że też napisałam tę książkę dlatego, że sobie kiedyś je sama zadałam. I ten metaforyczny las, który się oczywiście tam pojawia w tej powieści, który rozdziela oba miasta, jest tą przestrzenią naszych lęków, naszych obaw. I oczywiście też mam swoje lęki i obawy, ale staram się, tak jak główna bohaterka, coś z tym robić. Podejmuję próby, żeby codziennie czuć, że no, faktycznie żyję swoim życiem i realizuję swój potencjał i swoje marzenia. Ta powieść jest moją 19. powieścią, ale właśnie pierwszą wydaną we własnym wydawnictwie. Jest to oczywiście dla mnie nowa droga, troszeczkę taka eksperymentalna, tak? Wszystko, co jest nowe, jest eksperymentalne. Więc no, wiążą się z tym dla mnie ogromne emocje, ale też nadzieje. Jestem taką osobą, która lubi próbować nowych ścieżek. Przyznaję też ambitną. Ja sobie stawiam tę poprzeczkę coraz wyżej i mam nadzieję, że ta nowa wydawnicza droga okaże się dla mnie pomyślna, ale też pomyślna dla moich czytelników, którzy no trochę znają moją literaturę i mogą mieć pewność, że jeżeli ja coś wypuszczam w świat, to znaczy, że, no, że to jest coś dobrego.
To teraz już Państwo muszą sami sprawdzić, o czym pisze w najnowszej książce Agata Kołakowska, Ballada o dwóch miastach. Mam nadzieję, że ta zapowiedź kolejnej książki naszej autorki Państwa zachęciła. Ja mam dwie książki od wydawnictwa Oblicza, specjalnie dla słuchaczy dobrego tytułu. Pierwsza dzisiaj książka na telefon. Czekam na Państwa zgłoszenia pod numerem 61 8654 654. Balladę o dwóch miastach otrzymali pan Piotr i Andrzej. Gratuluję serdecznie. Za chwileczkę kolejna książka na telefon, drodzy Państwo, ale o niej opowie Hubert Jach. Obóz świętych Jeana Raspaja to powieść opowiadająca o masowej migracji i reakcji świata zachodniego na to właśnie zjawisko. Kiedy w Indiach na statki wsiada milion migrantów, we Francji odbywa się żywa dyskusja wobec tego, jak Francuzi powinni się zachować wobec obcych, których ani cel, ani intencje nie są znane. I to z pewnością książka, w której nie ma happy endu. Więcej o obozie świętych Jeana Raspaja w rozmowie Huberta Jacha z Janem Kiernickim z wydawnictwa Dębogóra, która tę pozycję postanowiła wydać.
Obóz świętych to powieść napisana w 1973 roku, której akcja toczy się pod koniec XX wieku. Opisuje zniszczenie zachodniej cywilizacji ucieleśnionej w postaci Francji przez masową migrację przy pełnym poparciu establishmentu. To scenariusz, który niemal zrealizował się w czasie kryzysu migracyjnego w Europie w 2015 roku. No i pewnie dlatego ta książka nieco wcześniej wróciła na listę bestsellerów. Jean Raspail to prorok wizjoner, czy jak go nazywają lewicowe środowiska, rasista, który w tej powieści dał upust swoim uprzedzeniom.
Książka rzeczywiście opowiada o wyimaginowanym kryzysie migracyjnym. Została napisana w 1973 roku, dlatego Jakkolwiek z dzisiejszej perspektywy kryzysy migracyjne są już naszą codziennością, to w tamtym czasie temat wydawał się zaskakujący i ze względu na to, że zostały tam zajęte dość jasne stanowiska przez autora, można powiedzieć, że został przez to zagrożony takim artystycznym niebytem, zepchnięciem do artystycznego literackiego czyśćca, ponieważ oczywiście była to duża polityczna niepoprawność. Kiedy ja czytałem ją w 2011 roku, to nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że fikcja, która znajduje się na kartach książki, przeplatała się w tamtym czasie zupełnie z rzeczywistością, z doniesieniami prasowymi. Tak naprawdę ciężko to było od siebie odróżnić i pod tym względem rzeczywiście było to niesamowite i Jean Raspail bywa określany mianem proroka, to znaczy, że przewidział ten kryzys migracyjny z takimi szczegółami. Jednak kto wie, może rzeczywiście miał tu jakiś dar, wielu uważa, że po prostu jeżeli podjął się takiego tematu, to miał jakąś statystyczną możliwość trafienia w to, jak się rozwiną te wydarzenia. Natomiast książka, mimo że wtedy została wyklęta, tak naprawdę opowiada o czymś innym. Opowiada przede wszystkim o Europie, o Europejczykach, o nas samych. O tym, że w obliczu tego kryzysu okazuje się, cała prawda o nas, zostaje zdemaskowany stan duchowy Europejczyków. Czy Europejczycy w momencie próby są w stanie jakkolwiek reagować, czy po prostu są ubezwłasnowolnieni i nie są w stanie, już nie są tak naprawdę twórcami własnej historii, już nie są podmiotami, tylko mogą co najwyżej dać się porwać wirowi wydarzeń. Także to jest ten drugi wymiar i trzeba też zwrócić uwagę na to, że z jednej strony oczywiście książka wprost opowiada o migrantach z Indii, jednak powstała ona tuż po wydarzeniach rewolucji 68 roku. I wydaje się, że tak naprawdę nie jest ona o przybyszach z daleka, tylko o barbarzyńcach i barbarzyństwie, które jest już w naszych społeczeństwach. On wtedy zobaczył, że ten rak już nas toczy i w momencie próby może się okazać, że po prostu nasze społeczeństwa, nasze narody, nasza cywilizacja, my, którzy wyparliśmy się kultury, tożsamości, wyparliśmy się naszego chrztu, tak naprawdę okazuje się, że jesteśmy już spróchniali w środku i nie jesteśmy w stanie w żaden sprawczy sposób odpowiedzieć na realne zagrożenia cywilizacyjne.
Faktycznie dużo więcej jest w książce opisów tego, co dzieje się we Francji, która oczekuje na przybycie tego statku, a mniej opisów samych migrantów, choć jak one się pojawiają, to faktycznie są bardzo dosłowne, prawda? Ale sięgnijmy na karty tej książki, oto fragment. My, eskortowiec 322, jesteśmy okrętem pełniącym rolę królika doświadczalnego. Prawdopodobnie wchodzi tu w grę jedna z nowych form nowoczesnej wojny, w której nieprzyjaciel atakuje nieuzbrojony, chroniony swoją nędzą. Czy po przeczytaniu tej książki my dowiemy się, w jaki sposób możemy stawić czoła temu zagrożeniu, jakim jest ta wtedy wyimaginowana migracja, a dzisiaj to jest migracja, której my faktycznie doświadczamy chociażby na naszej wschodniej granicy?
No, z książki dowiadujemy się tego, że przy naszym aktualnym stanie duchowym Europy jesteśmy wobec takiego szantażu bezbronni i Jean Raspail nie daje tutaj, szczerze mówiąc, przepisów na to, co można by zrobić, ale pokazuje, że takie działanie jak na kartach jego książki nie prowadzi donikąd, jeżeli już nie jesteśmy w stanie zauważyć, że pewne zjawiska są dla nas zagrożeniem i nie jesteśmy w stanie wyzbyć się emocjonalnego podejścia do spraw cywilizacyjnych, również politycznych, to rzeczywiście scenariusze są raczej czarne.
Faktycznie ta diagnoza a propos stanu ducha Europejczyków jest dosyć katastroficzna, można by rzec, bo w tej książce ja osobiście nie odnalazłem żadnego pozytywnego bohatera, takiego, którego mógłbym faktycznie nazwać jakimś wzorem postępowania.
Raspail był pesymistą, to z całą pewnością, i widział, że pewne procesy są nieodwracalne i w niektórych, a może i we wszystkich dziedzinach, które go interesowały, które były tak naprawdę tematami jego życia, nie ma co się łudzić, nie ma co szukać nadziei. Jednak może właśnie przez zapoznanie się z tą książką, przez zanurzenie się w tej beznadziei, również w tym, że te postaci, które tak jak powiedziałeś, są, no, ciężko wśród nich szukać jakichś wzorców do naśladowania. Ci, którzy postanawiają koniec końców w jakiś sposób bronić starego świata, to nie są rycerze okrągłego stołu, wręcz przeciwnie, to są ludzie, którzy mają w sobie wszystkie słabości, całą nędzę i którzy jednak są po prostu dziećmi swojej epoki i tego, czym się stał nasz świat. Mimo wszystko potrafią w sobie wskrzesać siłę do tego, żeby zadziałać, żeby mimo wszystko w momencie próby stanąć po właściwej stronie. I chyba według Raspaja często to jest to minimum, które jesteśmy winni, a zważywszy na to, jakie są warunki, to pewnie jest maksimum, na jakie możemy nas być stać.
Rafał Ziemkiewicz nazwał Obóz Świętych szokującą powieścią o końcu białej cywilizacji. Ja od wydawnictwa Dębogóra otrzymałam jeden egzemplarz, który z przyjemnością Państwu też i teraz wręczę. Obóz Świętych Jeana Raspaja. O, już ktoś dzwoni. No, za chwileczkę się przekonam, kto otrzyma tę książkę. 61 865 4654. Warto zanotować ten numer, bo po przerwie muzycznej kolejne ciekawe i dobre tytuły.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Czy mają Państwo swój profil na Instagramie? Jeśli odpowiedzieli Państwo twierdząco, no to zachęcam do przeczytania Influencerki autorstwa Ellery Lloyd. Jest to pseudonim literacki Colette Lyons i Paula Vlitosa. Colette jest dziennikarką i redaktorką, a Paul pisarzem i wykładowcą. I napisali tę książkę ku przestrodze, bo to jest wciągający thriller, pokazujący zagrożenia, które niesie ze sobą popularność na Instagramie, ale też i różnice między życiem realnym, a tym wirtualnym. Więc zanim kolejny raz streścimy swoje życie na facebookowej tablicy lub w postaci prywatnych zdjęć na Instagramie, może lepiej, proszę Państwa, wyłączyć komputer, komórkę i sięgnąć po tę książkę, bo tak naprawdę prowadzenie konta w mediach społecznościowych bywa niebezpieczne. Nowość z wydawnictwa Marginesy, Influencerka, godna polecenia. I jeszcze jedna nowość, tym razem od wydawnictwa Luna. Książka nosi tytuł Estrogen. I tę powieść napisały trzy bestsellerowe autorki emocjonujących thrillerów psychologicznych. Magda Stachula, Alicja Sinicka i Klaudia Muniak. I w tej powieści tak naprawdę, proszę Państwa, nie ma narratora, bo tutaj są trzy bardzo silne kobiety, które opowiadają tę samą historię własnym głosem. Mamy trzy bohaterki, Michalinę, Patrycję i Darię. A i teraz pytanie, no jest jeszcze mężczyzna, jeden jedyny, Michał. Która z tych pań najbardziej pragnęła, żeby Michała nie było, żeby zniknął? Bardzo dobrze czyta się tę książkę, jest niezwykle wciągająca. Przypominam, Estrogen z wydawnictwa Luna. I te dwa tytuły to kolejne propozycje jako książki na telefon. Proszę dzwonić 61 865 4654, a za momencik, proszę Państwa, wycieczka do kina z profesorem Piotrem Kletowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytykiem filmowym. Porozmawiam o genialnym włoskim reżyserze Paolo Sorrentino i o jego najnowszym filmie To była ręka Boga.
Kurtyna w górę.
Filiesku. La realtà non mi piace più. La realtà è scadente.
Fabietto, è tempo di guardare il futuro.
The To była Ręka Boga. Film Paolo Sorrentino miał swoją premierę w grudniu 2021 roku. I to jest bardzo osobisty i autobiograficzny film, w którym reżyser rozlicza się ze swoją przeszłością. Dowiadujemy się, jak wyglądała młodość, okres dojrzewania, dokonywania wyborów życiowych przez młodego Sorrentino. I ta cała historia dzieje się w Neapolu, w latach 80. ubiegłego stulecia. Reżyser we wcześniejszych filmach przemycał wątki autobiograficzne, prawda? Ale nigdy tak wprost, jak tutaj. I my tak naprawdę patrzymy na świat Sorrentino oczami Fabieta, jego alter ego. Czy Ręka Boga pomogła panu inaczej spojrzeć na twórczość Sorrentino?
To jest twórca, który realizuje filmy bardzo autobiograficzne. To jest samouk. No mało kto o tym wie, że ten wielki reżyser nauczył się robić filmów, oglądając filmy głównie, asystując również na planach filmów u innych reżyserów. Jego filmy mają jakby dwa źródła. To znaczy właśnie kino, twórczość gigantów włoskiej kinematografii, jest zakochany, zachwycony twórczością Felliniego, który nawet w filmie ostatnio występuje, prawda? No, słychać jego tubalny głos. Widzimy scenę, w której przybywa do Neapolu, żeby zrobić casting do swojego planowanego filmu.
Tak, tak. I on wtedy mówi, że rzeczywistość jest hałaśliwa, a kino pozwala się odnotować.
Nie. On nawet mówi coś bardziej takiego dosadnego, że kino ma sens, bo pomaga zapomnieć o rzeczywistości, która zawsze jest obrzydliwa. Można postawić taką tezę, że kolejne filmy Sorrentino to jest jakby nowe odczytanie, przepisanie konkretnych filmów Felliniego i pokazanie rzeczywistości włoskiej współczesnej. Tak na przykład film Wielkie Piękno był takim filmem wprost odwołującym się do słodkiego życia, prawda? Jest takie słodkie życie w XXI wieku.
Amore, non correre!
Non ti preoccupava!
Ti sei fatto grande?
Guarda tua madre.
Z kolei, no, można powiedzieć, że film boski, prawda? Znowu film, który był taki najbardziej, był takim filmem najbardziej politycznym, opisującym życie i działalność Berlusconiego. Był takim odpowiednikiem Kazanowy z kolei. A film Miłość, taka opowieść właśnie o kompozytorze, który wraz ze swoim kolegą, reżyserem, przebywają w luksusowym sanatorium, no to wprost jest to przepisanie filmu 8,5. Natomiast tutaj mamy z kolei przepisanie chyba takiego najbardziej autobiograficznego filmu Felliniego, sięgającego do jego dzieciństwa, czyli do Amarcordu, prawda? Jak pamiętamy film Amarcord. Wybitny film z Felliniego, taki też najbardziej ludyczny, najbardziej no taki cieszący się też uznaniem i wśród zwykłych widzów, opowiada właśnie o odpowiednio przetworzonym oczywiście artystycznie okresie dzieciństwa i młodości Federico Felliniego w Rimini. I to samo robi właśnie Sorrentino, to znaczy robi, no może bez takiego przerysowania nieco groteskowego feliniowskiego, chociaż tam też są sceny bardzo, bardzo feliniowskie, na przykład ta scena, ta sekwencja otwierająca film, prawda, z tą
ponętną Januara,
tak,
przede
dokładnie,
wszystkim.
Tak, ponętną, bo tak, ciotką bohatera, no to jest tak, Patrycją, no to jest bardzo takie właśnie feliniowskie, amarkordowskie, natomiast oczywiście to jakby wartością twórczości Sorrentino, także i wartością tego ostatniego filmu, jest to, że on coś dodaje od siebie. To znaczy przede wszystkim to, że no nie mówi, nie cofa się do czasów Felliniego i nie powtarza się, tylko on tym językiem Felliniego proponuje powiedzieć nam,
prawda,
o współczesności.
Mm-hmm.
Tak jakby chciał powiedzieć, że jakby to, co wymyślił w Fellini, ten język opisu, taki właśnie z jednej strony bardzo barokowy, ale z drugiej strony odsłaniający rzeczywistość wewnętrzną, że to się wciąż sprawdza i tym językiem można właśnie mówić o współczesnym świecie.
Tak, bo obu reżyserów cechuje i to czulenie na piękno, ale też i brzydotę, fascynacja brzydotą tak naprawdę. naprawdę. Upodobanie do nostalgii i to zwracanie uwagi na bogactwo, na ten przepych. I ale łączenie też tak, właśnie tak. tej rzeczywistości z fantazją. Pan tutaj wspomniał o świętym Januarym w tym nieskazitelnym garniturze zaraz na początku filmu, ale przecież jest też jeszcze ten mały mnich, który w miejskiej legendzie od wieków przemierza labirynt podziemnych korytarzy Neapolu i jest przede wszystkim symbolem siły wyobraźni, tak niezbędnej w pracy artystycznej.
I też takiego właśnie elementu katolicyzmu, który zestawiono oczywiście też takim pogańskim, taką pogańską zmysłowością z kolei społeczeństwa włoskiego, to jest coś, co też wyznacza pewien rys bardzo wyraźny w twórczości Sorrentino. Bo to pani bardzo, bardzo ciekawie właśnie powiedziała o tym, o tej brzydocie, prawda? Piękna i brzydota, prawda? Ale to Włosi nie dzielą świata na coś, co jest złe i coś, co jest dobre, tylko na to, co jest piękne i na to, co jest brzydkie, prawda? To jest jakby ich taka podstawowa wartość, czyli oni widzą świat w perspektywie takiej estetycznej. Ale co więcej, że nawet ta brzydota nieraz ujęta właśnie w sztuce włoskiej, już nie mówię o filmie, ale też w ogóle o sztuce, o malarstwie, o literaturze, ona bywa równie interesująca, a nawet właśnie na swój sposób piękna, jak właśnie to właśnie piękno. I,
tak.
I to też widać bardzo wyraźnie właśnie w filmie Sorrentino, że z jednej strony oczywiście mamy tą piękną, bohaterkę, tą ciotkę Patrycję, którą się wszyscy zachwycają, ale też na swój sposób piękna jest ta hrabina, staruszka, prawda, w ramionach której główny bohater, żeby tak za bardzo nie spoilerować, jakby...
No tak, odgrywa
doświadcza
bardzo ważną rolę
tak
w jego życiu.
Otóż to.
Zabieto. W tempo di guardare il futuro.
Też Sorrentino pokazuje, że piękne nie jest tylko to, co jest w życiu ludzkim radosne, wesołe, właśnie przyjemne, ale też piękne na swój sposób jest to, co jest smutne, co jest tragiczne, bo to też wzbogaca jakby ludzkie doświadczenie.
Tak, bo tutaj radość przeplata się z tragediami.
No oczywiście, to jest w ogóle taki film, który mówi o przepracowaniu żałoby, prawda, o przepracowaniu straty.
Tak.
I z której to straty tak naprawdę wyrasta w ten impuls, który pchnął głównego bohatera, czyli Alfredo Sorrentino, do tego, żeby wszedł na drogę artystycznej kreacji. Także to jest właśnie niebywałe, coś, co Sorrentino jakby w swoich filmach umieszcza, coś, co było zawsze, a przynajmniej od czasu neorealizmu włoskiego, cechą charakterystyczną właśnie kinematografii włoskiej, że to jest wielka pochwała życia, prawda, w każdym jego aspekcie, nawet w tym najtragiczniejszym, bo właśnie to, co tragiczne, często właśnie jest tak naprawdę najpiękniejsze.
Ten piękny włoski film, proszę Państwa, stanął już do wyścigu oscarowego, bo to była ręka Boga, reprezentować będzie swój kraj w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za Paolo Sorrentino. I z Piotrem Kletowskim, krytykiem filmowym, zachęcamy Państwa do szukania ciekawych, wzruszających historii filmowych. Pozdrawiam też serdecznie wszystkich książkożerców. Usłyszymy się już niedługo. Dobrej niedzieli Państwu życzymy. Kłaniamy się. Joanna Divina i Ryszard Wojtowicz.